Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, a ze mną jest Marcin Rymarkiewicz, nurek zawodowy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Od kilku dni w Muzeum Narodowym w Szczecinie można podziwiać fragment największej bomby Talboya, a teraz rozmawiam z człowiekiem, przez którego to wszystko się zaczęło.
No można powiedzieć, że jakoś byłem elementem całej tej układanki. Może nie tyle, że wszystko się zaczęło, ale miałem okazję być bezpośrednio przy pracach, przy odkopywaniu.
Marcinie, ty szukałeś w zasadzie niebezpiecznych przedmiotów na torze wodnym przed pogłębianiem tego toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Mnóstwo niebezpiecznych elementów, a wśród nich ta najważniejsza niebezpieczna bomba, o której chyba mówił cały świat.
No na pewno, no znalezisko. Słyszałem historię, ponieważ pracując jako nurek i przygotowywaliśmy tor wodny Szczecin-Świnoujście przed całym pogłębianiem, czyli wydobywaliśmy wszystkie rzeczy, które nosiły cechy metalu, były metalowe, stalowe. Osoba, która ją pierwsza znalazła, no była tak naprawdę w szoku, bo taki wielki kawałek metalu na dnie kanału Piastowskiego w Świnoujściu i później dopiero krok po kroku dochodzą tego, co to może być. Okazało się, że to jest jedna z bomb, które były zrzucone na statek armii niemieckiej, który stał na Lutsofa, który stał przy nabrzeżu, przy obecnych Krasiborach.
No, dzięki zdjęciom lotniczym udało się tak naprawdę zobaczyć, ile tych bomb wybuchło, a ile nie wybuchło. I to jest właśnie jedna z tych bomb, która nie wybuchła. Znaczy teraz już wybuchła, bo wojskowi ją zdetonowali. Ja chciałem się zapytać o inne ciekawe rzeczy, które udało się znaleźć podczas pogłębiania toru wodnego.
Bo podczas przeszukiwania toru wodnego, bo najpierw tor wodny przed samym pogłębianiem był przeszukiwany pod kątem właśnie ferromagnetyki. Powiem szczerze, sam osobiście i byłem świadkiem naocznym i też wydobywałem dużo amunicji wielokalibrowej. Od amunicji, od kul z broni czarnoprochowej, poprzez amunicję z broni maszynowej, broni moździerzowej, działo karabinów maszynowych, które też było pewną sensacją, bo się okazało, że w Polsce tylko jeden egzemplarz został zachowany w muzeum, drugi został wydobyty właśnie w pobliżu portu w Szczecinie. Także przez półtora roku pracy tam można było natknąć się na wiele rzeczy, które stanowiły pewną wartość muzealną. Silnik od B-17, który leżał na terenie Zalewu Szczecińskiego, z bombowca, który brał udział w nalocie na fabrykę paliw syntetycznych w Policach.
Marcin Rymarkiewicz jest nie tylko nurkiem, ale jest także byłym antyterrorystą policyjnym. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wykonywać taki zawód.
Odwagi, to jest, myślę, że to jest poszukiwanie bardziej adrenaliny. Tak naprawdę cała moja służba była też związana w sumie z wodą, bo podczas pełnienia służby w pododdziale byłem też nurkiem policyjnym. Niejednokrotnie brałem udział w akcjach poszukiwania, wydobywania przedmiotów, poszukiwania czegoś, co w celu ukrycia wrzucił do wody. Tak naprawdę pasja do wody jest wieloletnia. Jestem też członkiem Seriackiego Klubu Sportu Podwodnych Barakuda od 20 lat. Tak naprawdę pierwsze kroki jako płetwonurek rekreacyjny stawiałem w Barakudzie, a później rozwinęło się to o prace podwodne.
Pewnie słuchają nas młodzi ludzie, którzy może rozpoczynają swoją karierę zawodową. Powiedziałeś już o tej pasji, że trzeba mieć pasję w sobie, żeby wykonywać taki zawód. Co jeszcze trzeba mieć, żeby wykonywać zawód nurka?
Przede wszystkim bardzo dobry stan zdrowia i bardzo mocną głowę, bo pracując na przykładzie ostatniej mojej pracy przy oczyszczaniu toru wodnego Szczecin-Świnoujście, pracując na 10, 12, 14 metrach w całkowitej ciemności w hełmie, mając tylko łączność i kontakt z kierownikiem, który nadzoruje całą pracę z jednostki pływającej, trzeba umieć tak naprawdę opanować się pod wodą. Niejednokrotnie było tak, że przy słabszym dniu kłębiły się myśli w głowie, że a może coś nie wyjdzie, a może coś nie wyjdzie, coś nie uda mi się zrobić. Tak naprawdę żelazne nerwy, spokój, opanowanie i dobra sprawność fizyczna, oczywiście zdrowie jak najbardziej. Jeżeli chodzi o sam projekt, no to powiem szczerze, że każdy dzień, który spędziłem tam pod wodą pracując, był dla mnie inny, każdy był wyjątkowy, bo tak naprawdę zjeżdżając na dół, bo jesteśmy opuszczani na lince, nigdy nie wiedzieliśmy, czy co można znaleźć, czego się spodziewać. praca w takich warunkach jakby zawsze daje trochę tej adrenaliny, kopanie w dnie, bo tak to się odbywało. Nie wszystkie przedmioty, nie wszystkie rzeczy leżą na powierzchni. Czasami trzeba było użyć odpowiednich narzędzi, tak zwanych, takich, które mogłyby rozpukać dno, bądź spowodować, że to dno wybieramy, wyrzucamy za siebie i wtedy, powiedzmy, grzebiemy. Niejednokrotnie było tak, że szukanie takiego przedmiotu trwało pół dnia, czyli pierwszy nurek szedł, pracuje się ekipie. Ekipa to są czterech nurków plus kierownik i każdy spędza swój odpowiedni czas objęty pewnymi reżimami pod wodą. Jeżeli jeden nurek nie skończy, schodzi drugi.
Co mnie bardzo interesuje, bo to jest nie tylko wymaga odwagi, ale też wymaga ogromnej odpowiedzialności, bo przecież nurkowie szukali tych niebezpiecznych przedmiotów po to, żeby statki tamtędy mogły bezpiecznie teraz przepływać i żeby w momencie pogłębiania nie stała się żadna tragedia. Teraz wiemy już o tym, że będzie pogłębiany kolejny fragment, już nie na torze wodnym Szczecin-Świnoujście, a na torze podejściowym. Powiedz mi, bo to mnie bardzo interesuje, tam możemy odnaleźć jakieś ciekawostki, oprócz tych niebezpiecznych pewnie elementów, to czy możemy odnaleźć jakieś ciekawostki, które zatopiła historia?
Myślę, że na pewno, bo tak naprawdę te rzeczy, które szukaliśmy po przeskanowaniu toru wodnego, one odbijały tylko te rzeczy, które były metalowe, ale było też, napotkaliśmy na torze wodnym gro takich sytuacji, w których na przykład leżały łodzie stare, fragmentowane. Wyciągaliśmy je, archeolodzy badali to, będąc u góry na statku, czy to z tego drzewa, z tego drewna, z którego została wykonana łódź, stanowi wartość muzealną albo nie stanowi wartości muzealnej. Ja myślę, że tutaj na samym wejściu, na torze podejściowym, myślę, że historia zostawiła dużo na dnie i pewnie też dużo jeszcze tam zostało. Także pracując przy oczyszczeniu toru wodnego, no wyciągaliśmy rzeczy, które tylko jakby dawały sygnał jako rzeczy metalowe.
Jakieś marzenia ma nurek?
No pewnie, że ma. No każdy nurek chciałby się rozwijać, jakby pójść dalej. No, ci, którzy pracują tutaj na takim poziomie w Polsce, chcieliby spróbować może nurkowania saturacyjnego, czyli takiego, gdzie spędza się większość czasu pod wodą, nurkuje się na większej głębokości, pracuje przy rafineriach naftowych. Także myślę, że nurek chciałby zwiedzać wszystko, co jest możliwe do obejrzenia pod wodą na różnych głębokościach. Myślę, że za każdym razem jest jakiś cel, który chciałoby się osiągnąć.
Marcin Rymarkiewicz, nurek, był antyterrorysta policyjny, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam.